Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest publicysta Krzysztof Chmielnik. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry. Tutaj proszę bliżej do mikrofonu. Witamy na antenie. Zaczniemy od polityki krajowej. Czy w ocenie pana publicysty dzieje się coś interesującego w polityce krajowej? Bo ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu ona się kręci w kółko i jakoś nie dzieje się nic szczególnego.
Znaczy, myślę, że to jest tak troszeczkę jak z tym wybuchem wulkanu na Hawajach. Taka lawa się posuwa w kierunku jakimś tam. I takie mam wrażenie, że w tej polityce lokalnej, znaczy krajowej, tak, też coś takiego się dzieje. Jakiś jest taki pełzający ruch.
Stan.
Stan. Z jednej strony ten pad, który w Sejmie się odbywa. Z drugiej strony jakieś sprawy związane z Unią Europejską, przygotowania do wyborów samorządowych, takie mikroruchy gdzieś tam się dzieją, mniej lub bardziej interesujące rzeczy. Być może warto jest zauważyć, że w tle gdzieś mamy wiszący nad nami potężny konflikt na Bliskim Wschodzie.
I on może w jakiś sposób, że tak powiem, oddziaływać na naszą politykę?
No może oddziaływać, dlatego że zapowiadany jest piknik izraelski w Warszawie i właściwie środowiska są w Polsce dosyć podzielone, czy Polska powinna protestować przeciwko mordowaniu Palestyńczyków przez żołnierzy izraelskich, czy nie. Wczoraj znalazłem jakiś nie wiem, taką informację, że zastrzelanie z procy, zastrzelono jakiegoś chłopca i pokazywany był jakiś film w tym. I to są rzeczy, które w jakiś sensie na wskutek tych wszystkich afer związanych z ustawą IPN, tak bym powiedział dosyć oględnie, będą wpływały na polską politykę krajową, na stosunek nasz do tego problemu.
Powiedział pan o sprawie protestu osób niepełnosprawnych. Wczoraj mieliśmy zapowiedź rozwiązania tego problemu, choć zapowiedź odrzucono przez środowiska czy osoby, które protestują.
No tak,
bo środowisko osób niepełnosprawnych jest jednak podzielone i ma też różniące się często od siebie stanowiska w tej sprawie, ale została przedstawiona propozycja, z której wynika, że zostanie ustanowiony podatek, więc osoby lepiej sytuowane, dobrze zarabiające będą po prostu obciążone podatkiem. Z którego to podatku te środki, które zabiegają niepełnosprawni, mają być wypłacone? Ja nie wiem, to chyba nie jest 500 zł, które chcą, natomiast w sposób kroczący ma być ta kwota podnoszona w kolejnych latach.
Czy nie znam szczegółów, bo dla mnie to jest taki przejaw państwa z dykty ciągle, że państwo sobie w kluczowych sprawach nie potrafi poradzić, że wizerunkowo popełniają rząd błędy. Ta akcja z tym dodatkowym podatkiem przy zapowiedziach, że nie będzie nowych podatków, przy rosnących cenach benzyny będzie powodowała, że ta akcja z tym kolejnym podatkiem będzie źle odbierana przez Polaków. Te panie się zdefiniowały wczoraj.
Tak zostało powiedziane, że ci, którzy zarabiają milion rocznie więcej.
Znaczy ja jestem zwolennikiem, żeby jakby niekoniecznie musieli ci wszyscy urzędnicy bardzo ważni, których jest moim zdaniem za dużo, tak duże pieniądze zarabiać. Dotyczy to także menedżerów w spółkach Skarbu Państwa. Tam nie ma moim zdaniem żadnego powodu, żeby oni jakieś milionowe pensje roczne mieli. Im się ten podatek należy. Natomiast nonsensowne jest moim zdaniem wiązanie tego z niepełnosprawnymi. To są dwie kompletnie odrębne kwestie. Przy czym chodzi o to, że mamy do czynienia z pewnym rodzajem terroryzmu, gdzie się wyciąga dzieci na wózkach, które są jakby nie mogą być samodzielne i są przez te matki przyciągnięte, przywiezione, przyniesione do tego Sejmu. I już widać wyraźnie, że to jest spór czy protest bardziej polityczny, jak dotyczący tych dzieci. Nawet gdzieś w jakiejś audycji słyszałem, że to może bardzo zniechęcić Polaków do tej takiej odruchowej dobroczynności, kiedy ktoś tam potrzebuje rzeczywiście i trzeba zbierać...
Skutki mogą być długofalowe i odczujemy je w innych obszarach.
Tak. I rzecz jasna jest bardzo prawdopodobne, że te panie, robiąc taką awanturę na takim poziomie emocji, tak zachowując się wobec konstytucyjnych przedstawicieli państwa, ministrów, prezydenta, premiera, jakby przekraczają pewną granicę.
Mhm. A wczoraj wręcz jedna z nich powiedziała i zaapelowała, by w wyborach samorządowych nie głosować na PiS.
Tak. I to jest...
A zaraz druga powiedziała, że to nie jest protest polityczny.
No tak, tak. Tylko to tak jak z rezydentami. Pamiętacie państwo, że oni też nie głosowali politycznie. Tylko, że gdzieś w tle tego wszystkiego są miliony ludzi, którzy do kardiologa muszą czekać pół roku, do wymiany stawu biodrowego, do endoprotezy czekają po 2 lata, żeby sobie zrobić operację zaćmy. Też ta kolejka jest długa. I właściwie mamy do czynienia z niedowładnym systemem jakby wspierania tych, którzy sobie słabo radzą. Mówię o chorych, inwalidach, ofiarach wypadków drogowych i tak dalej, i tak dalej. I nagle z tych milionów ludzi jakieś kilka pań zaczyna robić wielką awanturę i rząd ulega tej całej awanturze, ponieważ ona jest wykreowana jako najważniejsza sprawa, która się w państwie w tej chwili dzieje.
W ogóle pojawia się taka ocena sytuacji, że w związku z tym, że rząd komunikuje dobre wyniki, rosnące PKB, ratingi, także w kontekście programu 500+, który został wdrożony, okazało się, że są pieniądze na niego, będą pojawiać się kolejne grupy osób, które będą chciały partycypować w tym sukcesie i wzroście gospodarczym Polski.
No tak, ale to jest tak, że należy się przy takim komunikacie pozytywnym, że jest tak świetnie i mamy kupę pieniędzy, że rząd powinien mieć bardzo precyzyjnie przewidzianą strategię kolejnych protestów, które się będą i kolejnych roszczeń i kolejnych żądań, które się będą pojawiały. I w tej całej sprawie rząd musi stosować jakąś zasadę ogólną, jakiś plan globalny, a nie powinien rząd dać się wciągać w rozwiązania indywidualne, punktowe, nawet bardzo słuszne, ale jakaś hierarchia powinna być ustalona i najważniejsze potrzeby powinny być jakby opisane, zdiagnozowane i środki zaradcze powinny być przewidziane i przedstawione.
To tak z grubsza omówiliśmy sobie to, co dzieje się w kraju, a w Zielonej Górze. W Zielonej Górze piękna wiosna, choć niektórzy mówią, że już lato, choć zimna Zośka pokazała, że jeszcze na lato trzeba będzie poczekać. Nie jest tak jakoś super komfortowo termicznie. Co nie zmienia faktu, że temperatura w polityce rośnie. I
tak, powoli rośnie.
Zbliżamy się do wyborów samorządowych, więc chyba możemy mówić o jakimś takim słoneczku. Czy ogniskach poszczególnych zapalnych, które podnoszą temperaturę.
Też bym użył tutaj raczej tego zwrotu o lawie na Hawajach, że coś tam się bulgocze, coś tam gotuje, jakieś tektoniczne ruchy się pojawiły, pojawiają się nowe samorządowe idee. Chociażby to, że Platforma po raz pierwszy od wielu lat swojego kandydata chce wystawić, a nie porozumieć się z urzędującym prezydentem i jakiś mieć deal zawarty, nie wiadomo o co, chociaż jak nie wiadomo o co, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, o stanowiska i o...
Nie wiadomo, czy za jakiś czas nie sprzedadzą tego swojego kandydata.
Jakby to, co jest pewnym nowum w tegorocznej kampanii wyborczej samorządowej, to jest to, że nikt już nie ukrywa, że ona nie toczy się ostatniego miesiąca i że ona po prostu idzie swoim rytmem, zgodnie z taką ogólną ideą, że kampania wyborcza zaczyna się od momentu objęcia stanowisk po bieżących wyborach, więc rzecz jasna łatwiej jest urzędującym radnym, czy urzędującym burmistrzom, prezydentom, czy wójtom lansować się.
Tu prezydent Zielonej Góry poszedł po rozum do głowy i powiedział tak, lans to jedno, ale trzeba mieć również przestrzeń, w której o tym lansie się opowie.
Tak.
I w ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się tak zwanym mediom prezydenckim, w szczególności łącznikowi zielonogórskiemu, który jako biuletyn informacji publicznej wszedł w rolę tygodnika, który skrzętnie jest tutaj przygotowywany przez urzędników Urzędu Miasta.
To jest właśnie dosyć ciekawy problem. Mówimy o mediach lokalnych czy samorządowych i właściwie chodzi o to, że być może trzeba byłoby jakąś ustawę na ten temat sporządzić, żeby tego rodzaju patologiczna sytuacja jak w Zielonej Górze nie była możliwa. Z drugiej strony ja nie jestem w stanie pojąć i zrozumieć, dlaczego radni akceptują istnienie
tego prezydent cieszy się większością w Radzie i ci radni są związani z prezydentem. No więc, nie podejmą takiej decyzji.
Poza tym, jakby generalnie jeśli chodzi o samorządy, mam taką ideę, że radni w Polsce generalnie radnych jakby cechuje lenistwo i niechęć angażowania się w sposób poważny.
Co mają zrobić radni opozycji, którzy są w opozycji, są w mniejszości, nie mają swoich przedstawicieli, czy nie mogą na przykład kierować komisją rewizyjną, która mogłaby zwracać na tego rodzaju sprawę uwagę, no i de facto mają związane ręce.
No tak, ale chodzi o to, że jeśli porównamy, jeśli można by tak to ująć, pewną moc intelektualną związaną z wiedzą na temat gminy, miasta i wszystkich procedur, które się dzieją, to radni nie przejawiają chęci zapoznania się z nimi. Ja nie jestem przekonany, że radni mają świadomość, skąd się biorą pieniądze w budżecie i że nasze samorządy są bardzo zorientowane na to, jak pieniądze wydać, żeby się przypodobać wyborcom, natomiast kompletnie nie mają procedur, jak zwiększyć wpływy do budżetu. I jak przestaniemy mieć pieniądze tak szerokim strumieniem z Unii Europejskiej, to się bardzo wiele samorządów zdziwi, tak bym powiedział, osiądzie na mieliźnie.
Zielona Góra też się zdziwi?
Ja tego nie wiem, bo nie analizowałem, ile to jest tutaj długu, ale są jakby niektóre gminy w Polsce zadłużone bardzo. Najbardziej zadłużoną gminą jest chyba gmina Rewal, z tego co pamiętam, 14 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. To jest zadłużenie. Przy czym to jest mniej więcej, gmina Rewal należy do jednych z najbogatszych gmin w Polsce, więc tam przychody są na poziomie 10 mniej więcej. Ale są takie gminy, które zostały postawione w stan upadłości, ponieważ przez wiele lat mieszkańcy nie są w stanie uzbierać na spłacę długów. Nie wiem, ile w Zielonej Górze tego długu jest. Być może te długi są potrzebne w związku z rozległymi inwestycjami. Trudno mi jest to powiedzieć. Natomiast jakby nawet z naszych audycji radiowych, które prowadziliśmy, to ta aktywna strona budżetu, czyli strona przychodowa, jest w głębokiej nieświadomości. Jakby nie zdają sobie radni sprawy, że można coś zrobić, żeby te wpływy były większe. I kolejna dyskusja na temat amfiteatru, która się dzieje, jest takim przykładem jakiegoś rodzaju obłędu polegającego na tym, że miasto wyda jakieś pieniądze i w sposób jakby gdzieś ginie z horyzontu mentalnego tych wszystkich aktywnych namawiaczy, żeby to zrobić. Ginie, że to będzie kosztowało, że trzeba to będzie utrzymać i że w budżecie będą musiały być przewidziane jakieś pieniądze na utrzymanie tego. I że...
Przepraszam, jestem przeciwko kulturze i temu, żeby... Instytucje kultury czy miejsce...
Nie, jeżeli ktoś...
Żywa funkcja samorządu, żeby w jakiś sposób wspierać.
Chodzi o to, że jeżeli miasto buduje coś, czy tworzy coś, to musi być przewidziane i taki standard pewnego rodzaju jest, że 10% rocznie do każdej inwestycji trzeba w budżecie przewidzieć. Czyli jeżeli mamy Park Tysiąclecia, bo to jest takie moje miejsce, przez które przechodzę setki razy w roku. I to jest takie miejsce, w którym bardzo wyraźnie widać, że tam nie ma gospodarza. Amfiteatr, który uległ ruinie, który został wybudowany w czasach gierkowskich, po iluś tam latach niekonserwowania, nienaprawiania, jakichś tam fragmentarycznych dobudówek, też musi ulec ruinie. Chodzi o to, że miasto... jeśli jest inwestorem, musi przewidzieć koszty utrzymania tego w stanie maksymalnie dobrym.
Do rozmów o Zielonej Górze z panem Krzysztofem Chmielnikiem na antenie Radia Zielona Góra wracać będziemy. Za dziś dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.